kiedy mowa o międzynarodowych, chyba o polskich spotkaniach z folklorem, to zawsze jednak mam takie poczucie, że państwo dobrze sprawę znają. Niezależnie od tego, czy jesteście zanurzeni w muzykę folkową, bo to zupełnie właściwie nie ma z tym wiele wspólnego. Po prostu to impreza, która dzieje się od lat, to już 10 lat i jest w wielu miejscach. I przyciąga i tych, którzy chcą oko zatrzymać. I na tańcu, i na muzyce, i czasami po prostu na atmosferze towarzyszącej właśnie choćby myślenicom, ale nie tylko. Dlatego dzisiaj w Radiu Kraków Piotr Szewczyk, dyrektor Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Natalia Nowacka, koordynatorka do spraw wizualnych.
Witam.
Całą tajemniczość tego, co się kryje za sprawami wizualnymi, będziemy wyjaśniać za chwilę. Dzień dobry.
Wyjaśnimy, dzień dobry.
I Dawid Lin, tłumacz związany z Tajwańskim Instytutem Kulturalnym. Witaj, Dawidzie.
Dzień dobry, zdrawiam.
Dzięki, że jesteś, że dotarłeś, bo będziemy tłumaczyć, będziemy cię prosić o tłumaczenia różnych kwestii związanych z chińskim zespołem, właściwie z zespołem z Tajwanu. No i cóż, mogłabym powiedzieć tak, zaproszenia różowe ze złotem, jak przystało na 10. edycję, a ja dzisiaj chciałam z wami, oczywiście porozmawiamy o programie, porozmawiamy o tych zespołach. Będzie jak prawie, że było co roku, prawda, kiedy rozmawialiśmy o tym, co się dzieje. Ale dzisiaj bardziej niż kiedyś chciałabym gdzieś zanurzyć się w te 10 lat. I zastanawiam się, jak to było na samym początku. Jakie były zaproszenia w pierwszej edycji? Jak było w pierwszej edycji? Kiedy zaczynaliście? Kiedy raczkował ten festiwal, ta idea?
Właściwie format był taki sam, jeśli chodzi o zaproszenie samo. Natomiast byliśmy bardzo mocno w brązach. Dopiero potem ewoluowaliśmy do różu, który towarzyszy nam właściwie od drugiej edycji festiwalu. Ale zaproszenia zawsze były takie same, bo były z głębi naszego serca i z takiej potrzeby tego, żeby folklorem się dzielić. I też nie chodzi o to, jak ono wygląda, co ono niesie sobie w treści, natomiast jaką intencją jest. A jest intencją do tego, żeby zaprosić Małopolan, zaprosić naszych przyjaciół z całego świata do tego, żeby tak jak dzisiaj o tym mówimy, podzielić się folklorem. I ten folklor dla nas jest bardzo istotny, nie tylko w wymiarze takiej prezentacji performatywnej na scenie, ale w takim charakterze, że on jest czymś więcej, czyli jest naszym dziedzictwem, naszą spuścizną osobistą każdego z tych, którzy przez te 10 lat przyjechali do Małopolski, przyjechali do Myślenic, a z tego, co udało nam się policzyć, to ponad 3000 osób.
A ja chciałam powiedzieć, że 10 lat temu było ciekawie, dlatego że mieliśmy lat mniej doświadczeń w robieniu tego wydarzenia. Mieliśmy ogromną chęć, żeby to zrobić i mieliśmy ludzi, którzy absolutnie tworzyli z nami super zespół. I to się nie zmieniło przez te 10 lat. Natomiast rzeczywiście tych swoich doświadczeń festiwalowych, zawodowych, które się też przekładają na festiwal, zyskaliśmy przez te 10 lat bardzo dużo.
No właśnie, każdy festiwal to jest właściwie rzecz przygotowywana, mówiąc kolokwialnie, w pewnej bańce. To znaczy ludzie, którzy żyją w pewnej przestrzeni i dla których są pewne wartości istotne i pewne pasje, łączą się z tymi ich odbiorcami. I w przypadku folkloru, myślę, tu jest szczególnie trudna kwestia do rozgryzienia i chciałabym na moment się przy tym zatrzymać. Czym ten folklor jest? Bo my czasami myślimy, no takim schematem zespołów regionalnych, to oczywiście jest związane z regionami. Tylko że wy podnieśliście tą poprzeczkę na tę skalę międzynarodową. I tutaj to się zaczęło, moim zdaniem, trochę rozmywać z tego, co obserwowałam. Dlatego że no, polski folklor, a folklor na całym świecie, on jest bardzo różnie rozumiany. Natalia.
Tak, jest różnie rozumiany.
Nie masz takiego rozmycia, że trudno właściwie wyjaśnić, że to jest takie, nie jest zespół Mazowszy, prawda, wszędzie, z wszystką.
Tak, ale może dlatego właśnie, że jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni do występów, nazwijmy to, grup folklorystycznych i to najczęściej. Natomiast my właściwie przez 2 tygodnie jesteśmy w atmosferze folkloru, która przekłada się na to, co powiedziałaś. To nie jest tylko performatywny występ, czyli muzyka, taniec, śpiew. Nie, no to są właśnie
spotkania.
Wierzenia, spotkania, bycie ze sobą. To wszystko to, co buduje tak naprawdę przez te dwa tygodnie naszą codzienność w tym tyglu międzynarodowym, bo to zawsze przez 10 lat był tygiel międzynarodowy.
I wiesz, Ania, nam nawet nie zależy na tym do końca, żeby nasi goście za każdym razem, kiedy spotykają się z publicznością, zakładali kostium, strój ludowy. Chodzi o to, żeby oni się podzielili swoim dziedzictwem, swoimi doświadczeniami, swoimi jakimiś kodami kulturowymi, które noszą w sobie, bo wyrośli w danym kręgu kulturowym. I chodzi o to, żeby tym się podzielić. I to się przez te ostatnich 10 lat faktycznie udaje, bo ja pamiętam opowieść Natalii, mówiłem o tym też na antenie Off Radia Kraków. Jeden pan, który absolutnie nie znosił osób afroamerykańskiego pochodzenia, czarnych, kompletnie, po prostu to w ogóle nie ludzie. Po czym obserwujemy na Facebooku serię zdjęć, gdzie on, jego wnuczka, po prostu z naszymi gośćmi z Kenii. Zmieniamy wyobrażenie ludzi o tym, jak pięknie można się różnić. I to jest szalenie dla mnie takie ważne, co też pokazuje to, że nasi goście wracają.
No właśnie, Dawid kiwa głową, więc wypuśćmy tego dżina w takim razie, którego trzymasz w sobie. Tak? Masz poczucie, że to jest, to nie jest tylko takie regionalne, tylko to jest dzielenie się, jak przystało, na festiwal międzynarodowy. Jakie myśli miałeś w głowie, jak Natalia i Piotrek wypowiadali się na ten temat, bo coś tam się kotłowało?
No właśnie, ze serca bardzo zgadzam się z tym, co pan dyrektor, pan Szewczyk mówił, że ten festiwal folklorystyczny, właśnie tam żyjemy na przykład 2 tygodnie, 10 dni, i ludzie w tym mieście, myślenice, mogą widzieć różne inne kulturalne, zagraniczne. Bo teraz we świecie jest tyle konfliktów. Właśnie teraz mamy dużo informacji.
W świecie tych konfliktów spotykacie się w myślenicach?
Różnice też dużo, różnic.
I nie czuć.
Między ludźmi. Ale jak jesteśmy zwykli na inne kultury, to musimy się starać zrozumieć innym kulturom.
Mhm. Ale u nas w festiwalu, przepraszam, że ci przerwę, jest też dużo ciekawości. My jesteśmy otwarci na inność i nie tylko my jako gospodarze, ale wydaje mi się, że nasi goście również jakby czerpią z tych inności folkloru, inności pracy w folklorze, inności dziedzictwa, bo przecież przyjeżdżają do nas ludzie, którzy nie tylko zajmują się na co dzień folklorem, to są ludzie, którzy pracują gdzieś, mają swoje ścieżki zawodowe.
Był nawet król kiedyś na festiwalu.
Jakby to jest tygiel bardzo różnych osobowości, bardzo różnych osób o różnych kompetencjach, ale jakby w tej kompetencji kulturowej łączymy się.
I wszystko się zaczynało w tych myślenicach. Ja szczególnie chciałam nawiązać do tego, co Piotr powiedział przed momentem dosłownie, że to jest trochę przekraczanie granic. Bo proszę sobie wyobrazić, nawet nie dzisiaj, bo dzisiaj myślenice są już przyzwyczajone. Myśleniczanie czekają pewnie na ten festiwal. Natomiast ten pierwszy rok, kiedy właśnie myśleliśmy o folklorze, tak sobie wyobrażam, mieszkaniec Myślenic, który zakłada, że będzie taki festiwal, to myśli przede wszystkim regionem, tak? Będą polskie zespoły, pewnie z Polski, które zaprezentują to, co znamy, prawda? Jeżeli chodzi o regionalne zespoły folklorystyczne. A nagle przyjeżdżają ludzie z różnych stron świata, przedziwnie ubrani, tak, zupełnie w innej kulturze funkcjonujący, mający zupełnie inny kod zachowań. No i te Myślenice nagle się zadziwiają i o tych zadziwieniach za chwilę będziemy rozmawiać. Przypominam, Piotr Szewczyk, Natalia Nowacka, Dawid Lin z nami. 10. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem dziś startują. Temat prześności tak wrócił do nas, czyli pewien stereotyp. Ja chciałam się zatrzymać też przy prześności, bo to jest takie hasło, które bardzo często, jeżeli się tą puszkę otwiera z folklorem, to pojawia się coś takiego, że są ludzie, którzy no nie przepadają, że to jest taką grubą linią pisane i że wiadomo tylko i wyłącznie dla tych, których folklor fascynuje. Piotrze, jak ty myślałeś o tym festiwalu, no to prawdopodobnie także miałeś takie dylematy, jak trafić, zwłaszcza jeżeli myśl była taka, by robić rzeczy w skali międzynarodowej. Jak przeskoczyć tę taką grubą linię? Jak to wymyśleć, by to trafiło do różnych ludzi?
zawsze chciałem, żeby ten festiwal był jakiś. A jakiś to oznacza, że to będzie wydarzenie, które jest budowane przez pryzmat i perspektywę bardzo wielu różnych osób. Dlatego ja do komitetu w 2014 roku zaprosiłem naprawdę bardzo mocno osobowości, ludzi, którzy mają charakter, temperament i mają też swoje bardzo mocne przekonania. I ta wypadkowa tego różnego podejścia do folkloru, zarówno w formie wizualnej, tanecznej, muzycznej, spowodowała, że myśmy się odnaleźli, że my nie jesteśmy kopią każdego kolejnego innego festiwalu, tylko mamy do zaproponowania widzom coś więcej.
No tak, ale myślałeś sobie o tym, w jaki sposób, co to znaczy ten folklor w ogóle dla ciebie, bo ty miałeś w sobie pewną sumę doświadczeń międzynarodowych, widziałeś różne zespoły, wiedziałeś, jak wyglądają te, właśnie ten artyzm, prawda, tego?
Na pewno chciałem odkłamać tą przaśność, ale nie chciałem jej zostawić, dlatego, że jakby ta przaśność jest elementem polskiego folkloru, polskiej tradycji, w ogóle folkloru. W ogóle folkloru uważam, bo my się dobrze bawimy naszym folklorem, ale tak samo dobrze bawią się w mieszkańcy Ameryki Południowej, tak samo południa Europy, tak samo Azji, też tym folklorem się bawią. To jest coś naturalnego, coś, co jakby wypływa z takiej naszej wewnętrznej potrzeby bycia w grupie, bycia we wspólnocie.
No ale to przede wszystkim też są tradycje, bo jak sobie przypominam poprzednie edycje, to bardzo nie sceniczna była grupa, jedna z grup z Chorwacji, która rzeczywiście miała bardzo powtarzalne pewne rzeczy związane z tańcem. Ale okazuje się,
to
że
była Czarnogóra.
Ale wiecie, odkrywamy tak naprawdę tajemnicę, ponieważ z wielu zespołów, które były meksykańskimi zespołami, nagle pojawił się taki, który sięgał do pewnych swoich tradycji związanych ze starością, na co my też nie byliśmy do końca przygotowani. To jest sytuacja, w której my rzeczywiście poznajemy kultury przez tych ludzi, współczesnych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. I to, że wszyscy jesteśmy nie, mówiąc kolokwialnie, umoczeni w folklorze, tylko wyjmujemy sobie jakieś jego fragmenty, które są dla nas fascynacją, myślę, że niesie ten festiwal.
Tylko te wyjęcia są bardzo świadome. To jakby nie jest coś, co się dzieje w drodze przypadku. Jakby my zawsze programujemy to w taki sposób, że chcielibyśmy stawiać polską tradycję, polski folklor i w ogóle folklor na takim poziomie, że to nie musi być nic, co jest
Wstydliwe,
tak,
bo folklor bywa wstydliwy,
ale
tak? Bo
też, to jest to... Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale też co nie jest do końca takie zweryfikowane, bo my też przez lata zebraliśmy partnerów i rzeczywiście na przykład współpraca z Muzeum Etnograficznym też pozwala nam na to, że budujemy ten nasz program w oparciu rzeczywiście o sprawdzone rzeczy.
No właśnie, jeżeli chodzi o tą wstydliwość, to myślę, że kwestia poziomu i profesjonalizmu no znosi ten wstyd, który czasem mamy. A ten wstyd bierze się przede wszystkim z tego, że to taki, w cudzysłów, sport zespołowy, tak? Włączający wyjątkowo, w którym właściwie można się poczuć partnerem. Dlatego on jest taki otwarty, jeżeli chodzi o wszelkie zespoły regionalne. No dobrze, Piotrze, ale jak to było w kontekście was i waszego trochę uczenia się tego festiwalu, tego jak robić festiwal, jak funkcjonować z ludźmi, bo też w skali zupełnie innej, jeżeli chodzi o intensywność, mogliście przebywać z ludźmi z różnych kultur, z artystami, no których może trzeba czasu, żeby zrozumieć, bo nie wszyscy nadają tym samym kodem.
I właśnie my ten
mieliście
czas
takie sytuacje?
Na tym festiwalu mamy, bo wiesz, bo to też jest kwestia tego, że my nie staramy się bardzo mocno nadwyrężyć naszych gości, jeśli chodzi o takie kwestie programowe, że oni muszą być cały czas w strojach, w każdej chwili w aktywności.
No jak wyglądają kulisy w takim razie? No bo właśnie, jak wyglądały takie historie?
Mieszkamy wszyscy razem. Wszyscy razem jemy. Wszyscy razem spędzamy z sobą czas. I może to zabrzmi tak bardzo niesympatycznie, ale trochę przez te 10 dni jesteśmy na siebie skazani i musimy się też uczyć pewnych kompromisów. Kompromisów wynikających bardzo często z różnych uwarunkowań kulturowych. No, ja pamiętam taką sytuację z zespołem z Tajlandii. Z Tajlandii. Który no, wynosił posiłki ze stołówki i myśmy w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi, jakby w czym rzecz. Po czym okazało się, że no, festiwal przypadał na Ramadan, a nie mogli jeść przed zachodem słońca, więc to jedzenie wynosili do góry. I prosty dialog, prosta rozmowa. Chcemy spełnić wasze potrzeby. Powiedzcie nam, jakie macie uwarunkowania kulturowe. I tego się uczymy. W tym roku, jak przyjechał zespół z Turcji, to prosili o to, żeby te różne rodzaje mięs były na różnych talerzach, żeby też to się nie mieszało, żeby oni mieli komfort taki, że mogą skorzystać swobodnie i nic nie będzie sprawiało, że będą mieć obawy, czy jedzą dobre mięso, czy jedzą złe mięso. Uczymy się tego.
Te rajdery muszą ciekawie wyglądać od tych zespołów, tak sobie myślę, które są wam przysyłane.
Ale i to rajdery... nie z Tajlandii, tylko z Indonezji, przepraszam.
Z Indonezji.
Tak, Indonezja.
Ale rajdery i na przykład rozpalanie ognia za sceną, po to tylko, żeby bębny miały odpowiednią temperaturę, żeby skóra się odpowiednio naciągnęła na tym bębnie z afrykańskimi zespołami.
I to mieliście zapisane.
To mamy zapisane, a czasem nie mamy zapisane i trzeba po prostu, mówiąc kolokwialnie, szyć na gorąco.
No i dogadać się na miejscu.
A z szyciem to rzeczywiście, no, sięgam do pierwszej naszej edycji, bo zaczęliśmy o tym mówić, jak zaczynaliśmy. No, zaczynaliśmy kompletnie nie mając doświadczenia. I wydawało nam się, że wielką scenę można wybudować bieżnikami z jednej z bardzo znanych sieci szwedzkich. I okazuje się, że nie da się, dlatego że pada deszcz, że bieżniki nie wytrzymują tego na scenie. No i moja kuzynka usiadła do maszyny i właściwie za jedno popołudnie uszyła naszą pierwszą scenografię.
Kilkanaście metrów tych pasów. To wiecie, to naprawdę był challenge, żeby zrobić to w jeden wieczór.
Tak, to było zbieranie doświadczeń tak naprawdę, ale to zbieranie doświadczeń się udaje, dlatego że mamy w Myślenicach, mamy w naszej okolicy takich ludzi, którym najzwyczajniej w świecie na tym festiwalu po prostu zależy.
Który tak to był rok, Natalia? 22, 21, jak nam wydrukowali scenografię do góry nogami?
Do góry nogami, zastanawialiśmy się, co zrobić, wychodziliśmy naprawdę z super różnych opresji i to się zwykle nam najzwyczajniej w świecie
festiwalowe przyległości.
Ja muszę wejść w buty redaktorki, bo jestem ciekawy, jakie są twoje, Dawid, wspomnienia z pierwszej edycji, bo ty byłeś na pierwszej edycji.
Tak, byłem. Było tak ciekawe, no bo wiem, że to była pierwsza edycja festiwalu w Myślenicach. I no, też byłem pierwszy raz w Myślenicach, bo wszystko tam dla mnie i dla tajwańskiego zespołu nowe, ciekawe. Bardzo fajne to było, bardzo ciekawe to było. Interesujące, bo pan dyrektor festiwalu jest bardzo, jest człowiek pełen energii. Jego biuro festiwalowe też bardzo młode i pełno energii. Bo i cały festiwal biegało tak, na przykład...
Biegało się cały festiwal, to prawda.
Tak, biegało się.
No i my byliśmy młodsi od 10 lat.
Dawid, a ty miałeś, bo wiesz, my rozmawiamy też o kwestiach organizacyjnych, o tym, jak festiwal wygląda, ale ty, będąc tłumaczem, bo przypominamy, Tajwański Instytut Kulturalny i o zespole z Tajwanu za chwileczkę porozmawiamy i o tym Tajwanie też. Natomiast chciałam cię zapytać, czy ty siłą rzeczy czasem musisz, nie wiem, rozwiązywać pewne problemy takie personalne między ludźmi? Mhm. No bo jak ludzie nie rozumieją, nie potrafią się porozumieć, to pewnie idą do ciebie z każdą potrzebą.
Tak.
Pamiętasz takie sytuacje z Polski, z festiwalu, kiedy...
No właśnie. No bo my, Tajwańczycy, jesteśmy zwykli na jedzenie, na przykład na jedzenie inne, na tajwańskie, na ryż i smak, no smakowe też inaczej, trochę inaczej niż od europejskie, od polskiej. I no bo... albo część członków nie była tak zwykła na chleb co dzień. I no i chodzili do mnie i spytali się, czy można gotować jakiś ryż.
Zamiast tego chleba, tak?
Nawet przed wyjazdem z Tajwanu spytali się mnie, mamy nosić ze sobą ryż?
No tak, bo tak naprawdę w tym zakresie, można powiedzieć, który należy zapewnić, organizatorzy muszą zapewnić, czyli tak zwanym rajderze, także w jego organizacyjnych rubrykach, tam pewnie było wpisane ryż.
Tak? A z drugiej strony Serbowie tylko ryż. Chleb.
No nie zapewniliście ryżu, Piotr. No musieli dlatego, chodzić
dlatego u nas
artyści za ryżem.
Trwają 4 godziny. To oczywiście wynika również z tych ilości aktywności na scenie, w różnych przestrzeniach również. Natomiast no, zwykle to nasze menu jest dosyć szerokie.
10. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem dziś startują. Długa drabinka wydarzeń, więc Państwa właściwie zapraszamy na stronę festiwalu po wszelkie szczegóły, ale przez moment porozmawiamy o tym, co będzie się działo. Natomiast chciałam zacząć od takich, nie wiem, czy kontrowersji, ale na pewno rzeczy, które właśnie kulturowo, z którymi trzeba sobie radzić, bo to rzecz i polityczna, i społeczna. Jeżeli mówimy i czytamy na waszej stronie o różnych zespołach, to czytamy na przykład chińskie Taipei, prawda? A między sobą mówicie zespół z Tajwanu. No i dla ciebie, Dawid, zapytam. Jak ty mówisz o was? Jak sobie radzisz ze sprawą nieuznawania Tajwanu na przykład przez choćby takie państwa jak Polska?
No, ja urodziłem się na Tajwanie. Znam siebie jak Tajwańczyk. I no, island.
Wyspa.
Tą wyspę się nazywa Tajwan. I zawsze mówię ludziom, że jestem z Tajwanu.
Jesteś z Tajwanu. A tak. Piotr, jak ty sobie z tym radzisz? Bo to jakby to są takie kody kulturowe, no musicie jakoś porozumieć.
Radzę sobie trochę taką pokrętną drogą, wiesz, bo z jednej strony bardzo szanuję te wartości takie kulturowe, które Tajwan sobą reprezentuje, ponieważ miałem też okazję 4 tygodnie spędzić na Tajwanie i jakby zobaczyć z bliska, jak to wygląda. A z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego też, że nasz festiwal jest częścią większej międzynarodowej federacji, a mówię tutaj o CIOF-ie i jakby musimy też
uznawać
pewnego rodzaju reguły, które no niestety są takie, a nie inne. Natomiast dla mnie ważne jest to, że my od samego początku mówimy o sobie też jako o festiwalu międzykulturowym i mieliśmy takich przypadków co najmniej kilka, że zapraszaliśmy kraj Basków, nie Hiszpanię, zapraszaliśmy Cypr Północny, zapraszaliśmy Osetię, a nie Rosję, bo chcemy się koncentrować na tych wartościach, które niesie w sobie
kultura
i region.
Kultura, a nie polityka.
I czasem nam to przysparza dużo problemów, bo ja pamiętam, że musiałem nawet specjalną notę do MSZ-u pisać i tłumaczyć się z tego, dlaczego zapraszam terrorystów na festiwal. I tych dylematów jest bardzo wiele. Chociażby tegoroczna sytuacja. Fantastyczny kurdyjski zespół z Iraku. Naprawdę wyjątkowa grupa i fantastyczny kontakt miałem z nimi. Ogromne starania naszego pana konsula w Irbilu, jeśli chodzi o zaproszenie tej grupy, ale finał jest taki, że nie otrzymali wiz, bo to był rodzinny zespół. A z drugiej strony mamy zespół, który przyjeżdża nas z Hawajów i też jest rodzinnym zespołem. I tutaj już nikt nie zadaje pytania, dlaczego chcą przyjechać do Europy. I z takimi dylematami mierzymy się przy organizacji tego wydarzenia tak naprawdę na co dzień.
No poza tym macie różne kultury, macie Kolumbijczyków, którzy mieszkają w Londynie na stałe,
dokładnie, tak?
Wielka Brytania tutaj, no, ale reprezentują Kolumbię.
Schools of Talentos, tak.
Tak, są Irlandczycy.
Tak, z którymi już mieliśmy doświadczenie i to takie upalne doświadczenie. My naprawdę tych doświadczeń zebraliśmy bardzo dużo.
A co to za upalne doświadczenie? No, jeszcze króciutko.
Irlandki występują w perukach albo w bardzo mocno upiętych, bardzo ciasno fryzurach. I to
30 parę stopni, scena, lampa, i mdleją. I jedna za drugą leci ze sceny.
Tak, mieliśmy takie przygody, więc liczymy na to, że w tym roku pogoda będzie dla nas sprzyjająca.
Ale nie deszczowa.
Dawidzie, z czym przyjeżdża zespół, który ty tutaj w studiu reprezentujesz, jeżeli chodzi o tłumaczenie i pomagasz im w komunikacji? Przyjeżdżacie ze smokiem. Ja wiem tyle i widziałam tego smoka na zdjęciach, ale proszę cię, powiedz, co to właściwie jest?
No właśnie,
to, co reprezentujecie.
Autokarem, tylko...
Ale nie z Tajwanu bynajmniej.
Oczywiście, że no ze spół z Tajwanu przylecieli do Pragi i autokarem do Myślenic. I ten zespół, no mamy dwa zespoły na tej 10. edycji festiwalu. Jeden się nazywa Xingchuan Dance Studio i drugi jest Dragon Dance Team of Yinbei Junior High School. To jest szkoła. I ta szkoła przyniesiła ze sobą smoka. Przyjechali ze smokiem, tego nie krakowskim, ale tajwańskim.
Takim chińskim smokiem, znowu muszę się gryźć w język. Tak?
Dopiero jak od razu, jak wysiadaliśmy z autokara, od razu pan nauczyciel od razu kazał dzieciom, żeby prowadzić
ten taniec, to jest taniec
ceremonię
ze smokiem, tak?
Ale ja muszę to powiedzieć. To była
no to
chyba...
Piotrze, masz minutę.
Błagam, to jest nie historia. To była chyba pierwsza albo szósta faktycznie edycja. Przyjeżdża grupa z Tajwanu, jest godzina trzecia nad ranem. To są dzieciaki lat 16-17, najwięcej. Schodzą na stołówkę, siadają każdy przy osobnym stoliku i co robią? I piszą test języka angielskiego.
Tak
bo wciąż trwa rok szkolny.
Tak
trzecia nad ranem, 15 godzin w podróży.
No cóż, to taka dobrze zapowiadająca się młodzież, tak?
Mówi się folklor.
No dobrze, to tym smoczym akcentem kończymy. Jeżeli państwo mają ochotę zobaczyć, jak wygląda ten smok wprawiany w ruch przez młodych ludzi, przez artystów, to zapraszamy do Myślenic, zapraszamy w różne miejsca, bo tak jak powiedziałam, i Niepołomice,
tak, Niepołomice
i Kraków
też...
także i do nas w przyszłym tygodniu na dziedziniec Radia Kraków. Te wszystkie informacje dostępne na stronie Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. 10. edycja startują dzisiaj. I zapraszamy.
Trzymajcie kciuki.
hejnalmałparadiokraków.pl. Och, nie zapytałam o tego ptaszka przy 10. edycji, ale to innym razem się uda. Takie logo przyświeca, jeżeli państwo zobaczą, to znaczy, że właśnie...
Złote, ale skromne.
To właśnie znaczy, że ten... Obiecaliśmy, że to nie padnie, a jednak zniszczyłeś koncepcję, Piotrze.
Przepraszam.
How could you? Bardzo wam dziękuję. Piotr Rzeszewczyk, dyrektor Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. Natalia Nowacka, koordynatorka do spraw wizualnych. David Lin, tłumacz tajwański, Instytut Kulturalny, bo z tą instytucją jest Dawid związany. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.